Tak, przeczytamy dzisiaj bardzo znaną historię z 8 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Historia bardzo dobrze znana, bardzo chętnie też wybierana przez kaznodziejów jako podstawa kazania. I bardzo, chyba dosyć często bym powiedział, taka kierująca naszą uwagę na człowieka, na nas, na nasze problemy, tak jakby Biblia była o nas. I mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się pokazać coś więcej w tej historii. To znaczy, chodzi mi o to, żeby nie tworzyć takiego uproszczonego obrazu chrześcijańskiego życia w stylu przyjmij Pana Jezusa, a będziesz żył długo i szczęśliwie i będzie wszystko dobrze. Pan Jezus rozwiązuje wszystkie nasze problemy, bo myślę, że tak nie jest. Ale przeczytajmy tę historię. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział od 23 wersetu. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego i oto nawałnica wielka powstała na morzu, także fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. Tam w Ewangelii Marka jeszcze mamy takie słowa: Panie, czy nic się nie obchodzi to, że giniemy? A on rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatr i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Cała ta historia zaczyna się, to jest, jeżeli odwrócimy kartkę wcześniej, zauważcie, w 7 rozdziale kończy się kazanie na górze. Jezus schodzi z tego wzgórza, idzie do miasteczka, do Kafarnaum, do domu Piotra. Więc tam po drodze jeszcze mają miejsce dwa wydarzenia, potem przychodzą do domu Piotra, tam jest teściowa, która jest chora. Więc schodzą, jedzą kolację i po południu, takim późnym popołudniu czy wieczorem już wypływają na jezioro Genezaret, czy jezioro Galilejskie, nazwane też morzem. Więc tak wszystko dość spokojnie się odbywa do momentu tego właśnie wydarzenia, które czytaliśmy. No i wydarzenie jest niezwykłe. Ja pamiętam, kiedyś byliśmy na wakacjach na Mazurach w Giżycku u mojego brata. I akurat byliśmy w domu wtedy i nagle zerwała się nawałnica. Nawałnica to jest taki moment, kiedy przychodzi bardzo gwałtowny wiatr i po prostu wszystko, co jest po drodze, jeżeli tylko nie trzyma się solidnie, zostaje przewrócone. Tam obok domu, w którym, obok zboru, gdzie akurat mieszkaliśmy, stało takie stare, duże drzewo, to momentalnie zostało przewrócone. Łódki powywracane na jeziorach, więc po prostu naprawdę katastrofa. I wydaje się, że to, co z czym tutaj mamy, to coś w tym stylu, coś naprawdę niebezpiecznego, coś naprawdę, co zagrażało życiu. Zwróćcie uwagę, że osoby, z którymi Pan jest na tej łodzi, to są rybacy. To są ludzie, którzy całe życie prawdopodobnie spędzili na łodzi i dla nich nic nowego. To, że jest czy deszcz, czy wiatr, to pewnie nie po raz pierwszy przechodzili takie sytuacje, a jednak nawet oni są przerażeni. Są przerażeni tym, co się dzieje. I to, co może nas zdziwić, może nawet powinno zdziwić, to w tej całej sytuacji jest reakcja Jezusa. Reakcja Jezusa, który mówi do nich, to jest werset 20. Nie widzę. Nie zabrałem znowu okularów. 25. On rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatr, morze i nastała wielka cisza. Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? W takiej sytuacji kto zadaje takie pytanie? A jednak Jezus zadaje to pytanie. Tak jakby chciał, żeby ta cała sytuacja była jakąś lekcją. Jakby cała ta sytuacja miała ich czegoś nauczyć. Cała ta sytuacja jest taką wielką pedagogiką Pana Jezusa, Stwórcy Wszechświata, który ma władzę nad wszystkim, co się dzieje. Jezus jest zaskoczony, nawet rozczarowany ich brakiem wiary w tej sytuacji. I wiara, która tutaj się pojawia, jest takim zagadkowym elementem, no bo co możemy sobie pomyśleć, czego Pan Jezus oczekuje od nich? Jakbyście tylko mocno wierzyli i tak się skupili w sobie, to to by przestało, chmurzyłoby się niebo i przestałoby wiać? No myślę, że nie o to chodzi. Chociaż muszę przyznać, że takie wyobrażenie na temat wiary jest wyobrażeniem, z którym ja się spotkałem jeszcze jako dziecko. W kościele ktoś mi powiedział, nieważne w co wierzysz, ważne, żebyś mocno wierzył, to wtedy się stanie. Myślę, że to jest po prostu głupie i bezbożne i zupełnie niebiblijne. To jest pogański sposób myślenia, że my swoim umysłem, swoim przekonaniem, swoją wolą jesteśmy cokolwiek w stanie sprawić. To w pogańskich religiach właśnie tak jest, że człowiek ma jakąś taką niezwykłą wiarę, możliwość skupienia się w sobie i dzieją się cuda i jakieś dziwne rzeczy. Kiedy Biblię czytamy, to w Biblii cuda są efektem Bożego działania, a nie ludzkiej wiary. Mocą sprawczą cudów jest Boża moc, a nie moja wiara. Naszą rolą jest tylko uwierzyć, że Bóg uczyni to, co obiecał. Że Bóg uczyni to, co obiecał. To Bóg jest sprawcą cudów, a nie nasza, czy moja, czy twoja wiara. Ciekawe, apostoł Paweł mówi w którymś momencie, kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny. Wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny. Wtedy, kiedy przestaję liczyć na siebie, kiedy nawet przestaję liczyć na moc swojej wiary, wtedy Bóg objawia swoją chwałę. No więc pojawia się pytanie o tą sytuację. O co Panu Jezusowi tutaj chodziło? O jaką wiarę Jemu chodziło? Dlaczego Jezus karci ich z powodu braku wiary? Jest taka jedna sytuacja, która myślę, że bardzo dużo wyjaśnia. Sytuacja, kiedy uczniowie idą do Emaus, to już jest po zmartwychwstaniu Jezusa i spotykają zmartwychwstałego Jezusa, tylko są tak zaślepieni, tak jakby zamyśleni i pogrążeni w smutku też, że w ogóle go nie rozpoznają. Idą razem z nim, rozmawiają z nim, ale nie wiedzą, że to on. I w którymś momencie, kiedy Jezus pyta, co słychać, co tutaj się dzieje, a on mówi, a ty co, obcy jakiś pierwszy raz jesteś? Przecież cała Jerozolima i wszystkie okolice mówią o tym, co się wydarzyło i opowiadają o tym, jak Jezus został ukrzyżowany. A potem jakieś dziwne wiadomości się pojawiały, że niby, że żyje, ale przecież w grobie go położyli, przywalili kamieniem. Nie, to w ogóle nie do pomyślenia. I Jezus mówi do nich wtedy takie słowa. To jest Ewangelia Łukasza 24-25. Mówi o głupi i głodnośnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. To taki trochę staropolski język, myślę, że można byłoby to przetłumaczyć dzisiaj. Tak, o jakże głupie i nieskore do wiary w to, co zapowiedzieli prorocy, są wasze serca. Jakże głupie i nieskore do wiary są wasze serca. Do wiary w to, co zapowiedzieli prorocy. I potem dodaje, czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza przez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Co Jezus im zarzuca, kiedy mówi o ich braku wiary? No właśnie mówi o tym, o czym powiedzieliśmy. Zarzuca im brak wiary temu, co powiedzieli prorocy. Przecież prorocy to wszystko zapowiadali. To wszystko miało się wydarzyć, a kiedy wydarzyło się, wy nie wierzycie w to. Jakieś macie takie opory. Innymi słowy, Jezus nie oczekuje, tutaj mówię o tej historii w Emaus, Jezus nie oczekuje od nich wiary w to, że cuda są możliwe. Jezus oczekuje od nich wiary w to, że to, co powiedzieli prorocy, jest prawdą i to się wypełni. Gdyby w to wierzyli, nie mieliby żadnego problemu z przyjęciem tej informacji od kobiet, które tam się pojawiały, że Jezus zmartwychwstał. Gdyby to chodziło o to, że Jezus zarzuca im brak wiary w cuda, to taka zabawna sytuacja by wyszła, bo wyglądałoby na to, że ponieważ mieli za słabą wiarę i ta słaba wiara nie mogła spowodować zmartwychwstania, no to Pan Jezus musiał wziąć sprawy w swoje ręce, jakoś sam ten problem rozwiązać. Nie? Po prostu głupie to jest. Nie? Jezus zarzuca im brak wiary w to, co zapowiadali prorocy. Zauważcie, jeżeli nie ma proroka, jeżeli nie ma Boga, który zapowiada coś, Boga, który obiecuje coś, a my sobie coś, czegoś oczekujemy, na coś liczyliśmy, ale Bóg nigdy tego nie obiecywał, to to nie jest wiara, jeżeli w to wierzymy. To jest naiwność. Zwyczajna naiwność. Bo to nie nasza wiara sprawia cokolwiek, ale jedynie Bóg, który zapowiada pewne wydarzenia. Naszym obowiązkiem jest tylko uwierzyć w to, co robi. Prawdziwa wiara nie polega na tym, że wierzę w swoją wiarę. Prawdziwa wiara to zaufanie, że to, co powiedział Bóg, jest prawdą. I myślę, że również w tej historii Jezusowi nie chodzi o to, że oni musieli mocno wierzyć w to, że nie utoną. I tak się tak bardzo skupić, może w kółeczko stanąć, trzymać się razem. Nie utoniemy, nie utoniemy. Nie... Bez sensu, zupełnie. Ale niektórzy chrześcijanie w ewangelicznych kościołach tak myślą o wierze. Jeżeli mocno wierzysz, to Pan Jezus cię uzdrowi. Niby na jakiej podstawie takie twierdzenie? Chyba pogańskiego jakiegoś filmu. Albo filmu o pogańskich religiach. Jeżeli więc Jezus oczekiwał od swoich uczniów w tej sytuacji, mówię o tej burzy teraz, wiary w to, co zapowiadali prorocy, no to pojawia się pytanie, co takiego zapowiadali prorocy? No, między innymi zapowiadali to, że Mesjasz nie zginie przez utonięcie, tylko przez to, że zostanie zawieszony na drzewie. Tak proroctwa mówiły. I ciekawe, potem w liście Piotra mamy takie sformułowania, że on grzechy sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Tam jest po prostu w domyśle drzewo krzyża. Oczywiście taka elipsa. Ale to określenie, on umarł na drzewie. To się tak pojawia. I też apostoł Paweł używa cytatu ze Starego Testamentu, kiedy mówi, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I to jest zdanie, które jest odnoszone jako proroctwo do Pana Jezusa. Więc Mesjasz nie mógł utonąć i w ten sposób zginąć, i w ten sposób ocalić swój lud, no bo to jakby nie byłoby zgodne z proroctwami. Więc to jest takie minimum, powiedzmy, tego, co zapowiadali prorocy. Ale prorockie zapowiedzi to jest coś więcej niż tylko zapowiedzi w stylu, jak na przykład tam, w którymś momencie chyba Aniu mówi do Sary, tak, że za rok o tej porze będziesz miała syna. Proroctwa w Starym Testamencie to bardzo często są jakieś obrazy, jakieś wydarzenia, jakieś instytucje, które są cieniem rzeczy przyszłych, jak mówi apostoł Paweł. One swoim istnieniem zapowiadają coś, co wydarzy się dopiero w Nowym Testamencie, co wypełni się dużo, dużo później. I tak na przykład Mojżesz mówi takie słowa: proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan. To jest jedno z takich zdań, które tak wprost mówi o takim... Mojżesz jest obrazem Chrystusa w Nowym Testamencie. No właśnie, i te obrazy, te wydarzenia, te różne instytucje czasami są takie zaskakujące, bo się okazuje na przykład, że Chrystus jest naszą świątynią. To jest starotestamentowy obraz, którego wypełnienie znajdujemy w Nowym Testamencie i później w Księdze Objawienia. Chrystus jest naszą świątynią, więc świątynia wskazuje na Chrystusa. Chrystus jest naszym sabatem. Chrystus, czy sabat w Starym Testamencie wskazuje na Chrystusa, w którym mamy wieczne odpocznienie. Ale też czytamy o tym, że on jest podobny do Melchizedeka, tego kapłana w Starym Testamencie, którego Abraham spotyka. Wiemy, że on jest większy niż Abraham, on jest większy niż Lewi, on jest większy niż Dawid, on jest większy niż Salomon, on jest większy niż Jonasz, czyli jest cały szereg postaci w Starym Testamencie, które jakąś częścią swojego życia albo częścią swojego charakteru zapowiadają Mesjasza, który ma przyjść kilka tysięcy lat później. I na razie ten wątek zostawimy, wrócimy do niego pod koniec. Teraz chciałem zwrócić uwagę jeszcze na kilka, jakby na całą tą sytuację, bo Jezus wychodzi z domu Piotra po jakiejś dobrej kolacji, pewnie teściowa szczęśliwa została uzdrowiona, usługiwała im, pewnie postawiła na stół wszystko, co tam w domu gdzieś było. Porozmawiali sobie, tam jeszcze ktoś został uzdrowiony, wychodzą z domu, wsiadają do łodzi, wszystko jest dobrze. I w którymś momencie właśnie na tej łodzi pojawia się burza, która kończy się kompletną ciszą. Kompletną ciszą. I pod pewnym względem myślę, że to przypomina, czy może przypominać ludzkie życie, które toczy się swoim trybem i na początku jest prosto, przyjemnie i spokojnie, tak jak to w dzieciństwie, kiedy człowiek nie ma żadnych problemów, bo rodzice wszystkim się zajmują, a potem zaczyna się prawdziwe dorosłe życie, pojawiają się burze, chaos, perspektywa śmierci. I gdyby nie ostatni werset tej historii, moglibyśmy pomyśleć sobie, no właśnie, że życie takie jest, nieprzewidywalne, okrutne, chaotyczne, niebezpieczne, niekontrolowalne i bez sensu. I rzeczywiście, kiedy patrzymy z perspektywy, jeżeli dzisiaj nasze świeckie społeczeństwo myśli sobie, a kto tam wie, czy ten Bóg jest, najprawdopodobniej go nie ma, jak to gdzieś taka reklama się pojawiała na autobusach w Anglii. Bóg najprawdopodobniej nie istnieje, cieszy życiem. Takie jakieś głupstwa. Jeżeli rzeczywiście Boga nie ma, no to życie człowieka właśnie takie jest. Jest nieprzewidywalne, jest okrutne, jest chaotyczne, jest niebezpieczne, jest po prostu bez sensu. I oczywiście ktoś słuchając tego może powiedzieć, nie, ale moje życie nie jest bez sensu, moje życie ma sens. No więc chciałbym powiedzieć, że właśnie nie masz racji, że jeżeli myślisz, że Boga nie ma, to twoje życie naprawdę nie ma sensu, ponieważ jeżeli wszystko, co istnieje, to tylko świat materialny, to wszystko wcześniej czy później będzie po kolei umierało, na końcu tę samą rzecz. I po co? Nie ma sensu, nie ma znaczenia. Wracasz do prochu ziemi. Ktoś powie, że ale moim sensem jest to, że mam dzieci, moje dzieci mają swoje dzieci, więc to życie i moje wartości są gdzieś tam przekazywane dalej. Ale to też jest samo oszukiwanie, ponieważ ostatecznie słońce i tak zgaśnie, i tak wszyscy pójdziemy, zamienimy się w proch. Nie ma sensu, jeżeli za całym naszym wszechświatem nie stoi osoba, która mogła nadać sens temu życiu, to nasze życie w ogóle jest bez wartości, bez sensu, bez celu. Człowiek rodzi się, zmaga się z tym życiem, potem umiera i wraca do ziemi. I wszystkich czeka to samo. Wszystkich czeka to samo. Tak naprawdę jedyne, z czym spotykamy się, to z takiej szerokiej perspektywy, to można powiedzieć kosmiczna obojętność. Kosmiczna obojętność. Jeżeli oglądacie czasami, czy widzicie czasami gdzieś zdjęcia kosmosu, po prostu niezliczona ilość gwiazd, planet, układów słonecznych i czego tam jeszcze. Kiedy patrzymy na to i pomyślimy sobie, że nawet nie jestem w stanie dostrzec kuli ziemskiej na tym zdjęciu, to czym my jesteśmy? Jeżeli nie ma za tym wszystkim osoby, która by nadała temu sens, to jesteśmy niczym. Całe życie jest chaosem, nad którym nie da się zapanować. A nawet jak ktoś zapanuje, to i tak pójdzie potem do piachu. Ale ta historia właśnie pokazuje, że tak nie jest. Ta historia pokazuje kogoś, kto stoi poza tym wszystkim, który jest ponad tym wszystkim, kogoś, kto ma władzę nie tylko nad chaosem, ale ma władzę też nad wiatrem i nad morzem. Jest kimś, kto nadaje sens ludzkiemu życiu. I kiedy czytamy tą historię, najciekawszy jest ten moment, kiedy w Ewangelii Marka to jest trochę dokładnie opisane, kiedy już się wszystko uspokoiło, uczniowie są przerażeni. Kiedy wszystko się uspokoiło, oni są przerażeni. Są przerażeni już nie sztormem, ale tym, co zobaczyli. Jaki człowiek może rozkazywać wiatrowi, czy wiatru? Wiatrowi, tak? I morzu. Kim jest ten, który ma władzę nad żywiołami, nad którymi nikt nie jest w stanie zapanować? I co więcej, z ich doświadczenia można by jeszcze powiedzieć w taki sposób, jeżeli nie jesteśmy w stanie kontrolować burzy, o ileż bardziej nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, który tę burzę kontroluje. Jeżeli nie jesteśmy w stanie kontrolować burzy, o ileż bardziej nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, który ma władzę nad burzą. I uczniowie są przerażeni, bo nagle odkrywają Jezusa takiego, którego nie znali wcześniej. I ta sytuacja przypomina mi scenę w tej książce Louisa Lew Czarownica i Stara Szafa. Myślę, że wielu z was czytało tę książkę. Tam jest taka sytuacja, kiedy wydaje mi się, że to była Lucy, spotyka się z Aslanem i się boi. I w którymś momencie mówi, ale czy on jest bezpieczny? Mówi o tym lwie, o Aslanie. I on mówi, nie pamiętam, kto, z kim ona rozmawiała. On mówi, oczywiście, że nie jest bezpieczny. Nikt nie mówi, że jest, ale jest dobry. Jest dobry. Jest królem. Kiedy patrzymy na Jezusa, który pojawia się jako taki, można powiedzieć, przez porównanie ryczący lew, któremu nic nie jest w stanie uciec, który ma władzę nad każdym zwierzęciem w dżungli, to pojawia się przerażenie, pojawia się pytanie, czy on jest bezpieczny. On nie jest bezpieczny. On nie jest bezpieczny, ale jest dobry. Jest dobrym królem. Kiedy czytamy ten opis w Ewangelii Marka, uczniowie tak już zwrócili uwagę na to, oni prawie że mają pretensje do Jezusa. Czy nie dbasz o to, że giniemy? Nie zależy ci? Jest ci wszystko jedno? Czy rzeczywiście tak było? Czy rzeczywiście Jezus nie dbał? Myślę, że wielu ludzi dzisiaj, kiedy przechodzi przez takie trudne doświadczenia, zadaje podobne pytanie. Naprawdę, Boże, jest ci wszystko jedno? Jest ci obojętne, że giniemy? Jest ci obojętne, jest ci wszystko jedno, przez co przechodzimy? Takie oskarżenie Boga. Oskarżenie, za którym stoi takie przekonanie, Bóg karze złych ludzi, dobrzy ludzie nie cierpią. Ale skoro dobrze postępowałem, to dlaczego muszę cierpieć? Bóg karze złych ludzi, dobrych ludzi nie. Skoro dobrze postępowałem, dlaczego mam cierpieć? I wielu ewangelicznie, przynajmniej z nazwy, wierzących ludzi tak myśli. Dlaczego cierpię, skoro dobrze postępowałem? Ale ten sposób myślenia znowu zdradza takie pogaństwo, które wychodzi z naszego serca. Pogaństwo, które zakłada, Bóg zbawia tylko dobrych ludzi. Bóg pomaga tylko dobrym ludziom. Bóg zsyła pomoc tylko dobrym. Ale czy naprawdę wierzysz w to, że zostałeś zbawiony dlatego, że jesteś dobry? Czy naprawdę przypisujesz Bogu takie motywacje, że On cokolwiek, jeżeli ma zrobić, to tylko wobec dobrych ludzi? To jest antyewangelia. To jest antyewangelia, taki sposób myślenia. Kiedy patrzymy na tą historię, jest taki element literacki, bym powiedział, kiedy przyjrzymy się i gdybyśmy byli, powiedzmy, Żydami wychowanymi na Starym Testamencie, myślę, że parę razy zapaliłaby nam się żółta albo pomarańczowa lampka przynajmniej, ponieważ pewne elementy mogłyby nam, jakiś dzwoneczek taki się pojawia, skądś to znam, to też skądś znam. Jest burza, jest jakaś łódź, która jest na morzu, jest zagrożenie życia, jest łódź, która może zatonąć. I co robi jeden z pasażerów tej łodzi? Śpi. Jakieś dzwoneczki wam się odzywają? Jakieś historie ze Starego Testamentu? Jonasz, oczywiście, że Jonasz. Jonasz, którego Bóg wysyła do pogańskiego kraju, by wzywał ich do upamiętania, śpi w trakcie burzy. Jedna różnica, jaka jest między tamtą historią a tą historią, to jest taka, że Jonasz mówi, jeżeli ten statek ma ocaleć, musicie mnie wyrzucić za burtę. Wtedy przeżyjecie, bo ja jestem powodem tego wszystkiego. Tutaj Jezusa nie wyrzucają za burtę, ale czy rzeczywiście? Oczywiście mówię w takim przenośnym sensie teraz. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, Mateusz dwa razy zwraca uwagę na Jonasza. Mamy taką historię, kiedy ludzie oczekują znaku od Jezusa, a Jezus mówi, inny znak nie będzie wam dany, jak tylko znak proroka Jonasza. Bo jak był w brzuchu ryby 3 dni i 3 noce, taki syn człowieczy będzie w łonie ziemi. I potem jeszcze Jezus dodaje, mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza, zauważcie, poganie staną na Bożym sądzie i spowodują potępienie kogo? Izraela. Ponieważ poganie na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Ktoś daleko większy niż Jonasz. Daleko, daleko większy niż Jonasz. Potem jeszcze mówi nawet królowa z południa, królowa Saby przybędzie i spowoduje wasze potępienie. Bo ona przejechała kilka tysięcy kilometrów, żeby spotkać się z Salomonem. A tutaj jest ktoś większy niż Salomon. I to zdanie z tym Jonaszem powtarza się w Ewangelii Mateusza 2 razy, w 12 i w 16 rozdziale. Innymi słowy, cała ta historia ma powiedzieć, pewnego dnia ja zostanę wyrzucony za burtę. I w ten sposób uśmierzony zostanie Boży gniew. Zostanę rzucony w odmęty Bożego gniewu, po to, żebyście wy mogli przeżyć. Ja uciszę tę burzę. Ja zabiję śmierć, abyście wy mogli żyć. I ludzie, którzy mówią, Boże, naprawdę cię nie obchodzi to, że giniemy? To, że coś dzieje się złego w naszym życiu? Tak naprawdę nigdy nie zobaczyli tego, co się stało z Chrystusem, który mówi, wyrzućcie mnie, a w ten sposób będziecie uratowani. On rozwiązał największy nasz życiowy problem i wszystko inne jest drugorzędne w porównaniu z tym. On rozwiązał nasz wieczny problem wiecznego oddzielenia przed obliczem Bożego. W liście do Koryntian apostoł Paweł mówi takie słowa w 15 rozdziale, 1 Koryntian 15-19, tam przy okazji zmartwychwstania mówi do nich takie słowa, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Innymi słowy, jeżeli potrzebujesz Chrystusa w swoim życiu po to, żeby mieć, nie wiem, dobrze wychowane dzieci, żeby ci się dobrze powodziło, żebyś był zdrowy, żebyś nie cierpiał, żeby inni cię kochali, to jesteś najbardziej pożałowania godnym człowiekiem. Ponieważ najważniejszą kwestią, którą Chrystus dokonał, to jest ocalił cię od Bożego gniewu, na który sprawiedliwie każdy z nas zasłużył. Ocalił się przed wiecznym potępieniem. I dlatego apostoł Paweł mówi, o życiu moim mówić nie warto. I nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu, do którego wezwał mnie sam Chrystus. I chciałbym, żebyśmy spróbowali z tej perspektywy spojrzeć na nasze życie. Mamy Zbawiciela, który mówi, wyrzućcie mnie za burtę, a w ten sposób będziecie ocaleni. A my mówimy, no tak, ale ja bym chciał jeszcze, żebyś mi pomógł, bo mnie tutaj gdzieś uwiera w boku, coś mnie tam boli, coś tutaj choruje i tak, no, będę się modlić cały czas, żeby mnie przestało boleć, bo do tego jest potrzebny Bóg? Co myśleć o wtedy o pierwszych chrześcijanach, którzy ginęli za swoją wiarę, oddawali wszystko, żeby wykonać misję, do której zostali powołani przez króla, który oddał za nich swoje życie. A my pieścimy się za sobą i myślimy sobie, a ja bym chciał jeszcze to, a ja bym chciał jeszcze tamto, a ja bym chciał... Zapominamy zupełnie o tym, kim jesteśmy, do czego zostaliśmy powołani. Rozgrywamy jakieś swoje gierki, zapominając o tym, że Królestwo Boże jest tym, do czego jesteśmy powołani. Ze względu na takiego króla, którego mamy, ze względu na takiego Zbawiciela, warto zostawić wszystko i robić to, do czego jesteśmy wezwani. Iść za Nim, iść w Jego ślady i być Jego wykonawcami Jego woli, a nie naszej własnej. I chciałbym nas zachęcić do takiej refleksji, na ile rzeczywiście nasze życie jest czymś, co jest dla nas najważniejsze i wydaje nam się, że jesteśmy pępkiem świata i wszystkie moje problemy, jak już poszedłem za Panem Jezusem, to już powinien je rozwiązywać. No już tyle lat za Nim chodzę, to czas najwyższy, żeby rozwiązał ten problem i jeszcze jakieś inne. A może nie. A może jest tak, jak któregoś razu takie młode małżeństwo misjonarzy pojechało gdzieś na misję. Nawet nie wiem, czy wyjechali z kraju, czy gdzieś do innego miasta, tylko i oni mówią, że no mamy takie kłopoty, że nie wiemy, czy za to wyżyjemy. A spojrzę na to, a skąd wiecie, że macie przeżyć? Jaka była historia początku Jim Elliot, tak? I ta grupa chłopaków, którzy pojechali na misję do, to jest Ekwador, czy gdzieś tam? Ta misja jeszcze się nie zaczęła dobrze. Kiedy wylądowali tam po raz pierwszy na tym, nie wiem, czy to była wyspa, czy półwysep, czy gdzieś tam, gdzie byli ci Indianie, zostali zamordowani. Skąd wiesz, że twoje życie nie ma się właśnie tak skończyć? Kto ci obiecywał, że będziesz chodził po płatkach róż? Diabeł? Może tak. Bóg na pewno nie. Bóg na pewno nie. Jest coś dużo większego niż ty i ja. Jest coś, co wynika z natury samego Boga. Boga, który jest miłością. Boga, który realizuje od stworzenia świata plan odkupienia człowieka. Jeżeli coś ma dla ciebie większą wartość niż to, jesteś spośród wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godzin. Jak mówi apostoł Paweł. Więc pomyślmy w taki sposób, co w moim życiu zabiera mi, odciąga moją uwagę od Chrystusa, od Jego sprawy, od Jego Królestwa i powoduje to, że jestem, nie wiem, zamartwiam się, cały czas żyję zupełnie innymi sprawami niż Chrystus. Co mogę zrobić, żeby Jego Królestwo rozwijało się, a nie mój własny interes, w sensie moich spraw, jakichś tam moich problemów. Bo On jest ważniejszy niż ktokolwiek z nas. Nawet modlimy się przecież w taki sposób. Niech będzie wola Twoja jako na ziemi, przepraszam, jako w niebie, tak i na ziemi. Niech będzie wola Twoja. Naprawdę mamy to na myśli? Czy tylko tak mówimy, bo tak nas nauczyli na szkółce niedzielnej? Pochylmy głowy w modlitwie. Panie, Ty jesteś królem tej ziemi. Ty jesteś Bogiem, do którego należy wszelka władza i moc.